Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o 11 listopada, właściwie o dniach go poprzedzających, 11 listopada 1918 roku, bo ta data taka, dział historyczno-symboliczno-rocznicowa, no jest chyba trochę pewnego rodzaju uzurpacją. Z całą pewnością odzyskiwanie przez Polskę niepodległości zaczęło się wcześniej. Moim gościem profesor Tadeusz Stegner. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
No z całą pewnością zaczęło się wcześniej.
Zaczęło się wcześniej, bo to jest proces, który może... by powiedzieć, cała pierwsza wojna światowa to już jest te przygotowywanie powolne, chociaż jeszcze w 14 roku mało kto wierzył w tą niepodległość, jest to przygotowywane powolnie, powoli proces.
No jeśli patrzeć na to z perspektywy Piłsudczyków, to się zaczynało w Oleandrach, więc rzeczywiście
tak,
w 14 roku.
W 14 roku, 6 sierpnia to się wymarsz pierwszej kadrowej, to jest początek tych marzeń o niepodległości. Miało być tak, że w Królestwie wybucha powstanie i że powstaje jakiś rząd i tego jakaś namiastka niepodległego państwa polskiego. Ale w tym 14 roku to było trudno do przewidzenia, że trzej zaborcy poniosą klęskę, a na dodatek jedno się rozpadnie, a w dwóch pozostałych wybuchną rewolucje. Także takie przygotowania bardziej realne zaczynają się w zasadzie w 1916 roku, kiedy mocarstwa centralne, czyli Niemcy i Austro-Węgry okupujące ziemie polskie, bo to ziemie Królestwa Polskiego znalazły się pod ich okupacją już w 15 roku, wydają akt 5 listopada 1916 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Właśnie ogłoszono akt 5 listopada. On mówił wiele i niewiele. Czyli tak, niewiele, bo mówił, że z ziem Królestwa Polskiego powstanie niezależne państwo polskie, czyli terytorialnie niewielkie. No i że będzie to jakaś monarchia. Czyli za dużo nie powiedział, tylko wezwano do tworzenia wojska polskiego, które będzie u boku państw centralnych.
To było o tyle ważne, że próbowano dzięki temu obejść taki, no jednak wtedy dość respektowany obyczaj, że się nie werbuje oddziałów na terenach okupowanych.
Okupowanych i że obywatele nie swojego kraju nie są brani do wojska. Natomiast wiele było to znaczące na arenie międzynarodowej, bo naraz dwóch zaborców Polski, nie wiem czy sobie do końca zdawali z tego sprawę, głosi, że ma być państwo polskie. No więc w związku z tym inne strony musiały zabrać głos. Strona rosyjska tak nieśmiało coś tam bąknęła, ale niewiele to z tego wynikło. I dopiero w 1917 roku mamy po kolei władza, najpierw rząd tymczasowy i w Petersburgu i Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich w Petersburgu mówią o tym, że Polska ma prawo do niepodległości. Z tym, że im łatwo było mówić, bo nie podlegały te tereny władzy rosyjskiej i zanosiło się na to, że już ta władza rosyjska tam nie wróci, więc można było to tak uznać. Podobnie poczyniła potem władza radziecka. No i mamy deklarację prezydenta Wilsona o tym, ten słynny 13 punkt, o którym kiedyś już tutaj dyskutowaliśmy.
Tak, całą audycję żeśmy poświęcili właśnie temu.
Jednemu punktowi, gdzie też Stany Zjednoczone deklarują prawo Polski do niepodległości.
A gdybyśmy się przenieśli na te obszary polskie i popatrzyli na to z tej perspektywy Polaków, którzy żyli w tych różnych obszarach, to ważnym elementem było rzeczywiście funkcjonowanie Rady Regencyjnej, czyli tworu, który był emanacją tej decyzji zarówno Niemiec, jak i Austro-Węgier.
Tak, bo najpierw powołano coś w rodzaju takiego półparlamentu, tylko tymczasowej Rady Stanu, tylko to wszystko było pod kontrolą niemiecko-austriacką. A potem powołano Radę Regencyjną. W taki dosyć dziwny sposób, bo ta Rada Regencyjna najpierw została wybrana przez tymczasową Radę Stanu, ale powołana została, o tym trzeba pamiętać, przez państwa centralne. To był trzyosobowy organ. Był magnat lubomirski, arcybiskup kościoła rzymskokatolickiego warszawski Kakowski i Ostrowski, który takiego wielkiego znaczenia nie posiadał. I ta Rada Regencyjna miała, jak to regenci, pełnić funkcję takiej głowy niby państwa, ale tam ani nie było króla, więc Rada Regencyjna, ale króla nie było. Ale tak i była zależna od mocarstw centralnych.
A to, że myśmy nie mieli żadnego króla, ani nawet takiego wskazania, to było dlatego, że mocarstwa się nie mogły jeszcze zdecydować, te dwa, co z tą Polską zrobią, bo mówiąc najkrócej, wydawałoby się, że zarówno u Habsburgów, jak i Hohenzollernów jakiś książę by się zawsze znalazł.
A poza tym jeszcze była cała masa tych różnych książąt niemieckich bez przydziału. Z tym, że tu tradycje byłyby chyba, chyba brano pod uwagę, że nie byłoby to żaden związany z jakąś polską tradycją, chyba że jakiś Wettin jeszcze by się znalazł, nie? Ale tak, poza tym już ta sytuacja się zmieniała, w związku z tym te mocarstwa centralne jakby dalej nie chciały przewidywać, co tu może być. Zwłaszcza, że jeszcze rozgrywały kwestię ukraińską i wykroiły chełmszczyznę z Królestwa Polskiego i tej półniepodległej Ukrainie tą chełmszczyznę dały, co wywołały wielki opór, no może wielki opór, za dużo powiedziane, ale sprzeciw społeczny w Polsce. Nawet Rada Regencyjna przeciwko temu protestowała.
Ta cała idea tej Euro-Europy, czyli tego takiego obszaru, który się nagle zaczął wykreować, to już jest rok 17 i 18, czyli te momenty, kiedy ta armia niemiecka i częściowo za nią armia austriacka wchodzi rzeczywiście w głąb Rosji.
Tak, bo to była taka koncepcja, że między Rosją a Niemcami powstanie szereg różnych państw i tak od Finlandii, kraje bałtyckie, Ukraina, Polska,
ale nawet Polska Białoruś, taka mała, co ciekawe.
Nawet Weißrussland chcieli tam coś zrobić. I to miał być taki bufor przed Rosją, a jednocześnie niemiecka strefa wpływów i taki obszar ekspansji gospodarczej. Tylko w warunkach Polski to było tyle ten minus, że nie wchodziły do tego ziemie zaboru pruskiego, no najbardziej rozwinięte z ziem Polski, a z Galicją też nie wiadomo, bo było jeszcze próba rozwiązania austro-polskiego, ale w miarę słabnięcia Austrii zwolenników tego rozwiązania na Austrię było coraz mniej.
Do spraw tego, co dzieje się w monarchii austro-węgierskiej, to ja myślę, że za chwilę wrócimy, bo to będzie niezmiernie ciekawe, bo tam ten ząb polskiej państwowości jakby najszybciej zaczyna powstawać. No ale jeszcze wróćmy do tej Rady Regencyjnej. Ona była taką instytucją, która nie zdobyła chyba jednak jakiegoś bardzo dużego autorytetu.
Nie. Ona była postrzegana jako taka, może marionetka, to za dużo powiedziane, ale zależna od okupantów. Poza tym nie miała jakiegoś nadania społecznego. Nie stały za nią żadne określone siły polityczne. Ani endecja, ani ruch socjalistyczny tą Rady Regencyjnej nie uznawał za reprezentanta polskich sił politycznych. Co prawda Rada Regencyjna usiłowała od czasu do czasu zamanifestować jakąś swoją niezależność. Nawet tego 7 października 18 roku ogłosiła niepodległość królestwa, ale mało kto o tym słyszał. W Europie nie zrobiło to żadnego wrażenia i to przeszło praktycznie bez echa.
No i właśnie w związku z tym święto mamy w listopadzie, a nie w październiku.
Takie rządy powoływali, które niewiele miały do rządzenia. No trochę tam w dziedzinie polonizacji administracji, tworzenia zrębów szkolnictwa w języku polskim, w Królestwie Polskim, no to miała tutaj i ta tymczasowa Rada Stanu, i Rada Regencyjna, i te rządy, na przykład Kucharzewskiego, takie, no też zależne od okupantów, no to w tym względzie miało jakieś to znaczenie. Zaczęto obchodzić rocznice polityczne, na przykład Święto Konstytucji 3 maja, już w 16 roku uroczyście było obchodzone, bo
Spolszczono uniwersytet,
tak,
co było bardzo ważne.
Uniwersytet warszawski, co prawda naukowców nie było, no ale spolszczono go. I jednak był to, więc to były pewne takie już elementy.
No ale trudno było to nazwać niepodległą Polską.
Tak, ale już to, jakby to były takie cegiełki, które potem się przydały przy tworzeniu niepodległego państwa polskiego.
Przypominam, że rozmawiam z profesorem Tadeuszem Stegnerem i próbujemy ustalić, kiedy tak naprawdę powinniśmy obchodzić Święto Niepodległości Polski, bo wiele wskazuje na to, że jeszcze przed 11 listopada 1918 roku jakieś elementy tej niepodległości Polska uzyskała. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Przypominam, że rozmawiam z panem profesorem Tadeuszem Stegnerem. Rozmawiamy o odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości. Mówiliśmy o Radzie Regencyjnej. No tam było też ważny element, że ten cały pomysł na to, żeby zmobilizować jakieś masowe polskie wojsko, które mogłoby razem z mocarstwami centralnymi odegrać ważną rolę na froncie, no wyraźnie się nie udało.
Nie udało się, bo tu Piłsudski zrobił woltę. I to w bardzo dobrym momencie, bo latem 1917 roku jeszcze mocarstwa centralne są zwycięskie, ale jakby można tak podskórnie czuć, zwłaszcza, że jest deklaracja Stanów Zjednoczonych o przystąpieniu do wojny, że szala zwycięstwa może się przesunąć na stronę Antanty. Zwłaszcza, że kłopoty aprowizacyjne w czasie I wojny światowej w państwach okupowanych i w państwach centralnych były ogromne. Była brukwiowa zima, bo brukiew stała się naraz podstawowym produktem żywnościowym. Więc w tym momencie Józef Piłsudski dokonuje pewnej wolty. Mianowicie odmawia złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec i Austro-Węgier i w związku z tym zostaje internowany. I naraz Piłsudski z takiego sojusznika państw centralnych staje się ich przeciwnikiem. Przez Gdańsk zostaje przewieziony do Magdeburga razem z Sosnkowskim. Warunki internowania nie były znowu takie złe. Mógł wychodzić na miasto, spacerować tam. Także nie było to jakieś takie bardzo uciążliwe.
A czy to była już taka postać, która w królestwie odgrywała na tyle kluczową rolę, że mogła sparaliżować wysiłek tworzenia polskiego wojska?
Tak, to już była ważna postać. Piłsudski najpierw miał opinię w kręgach tych zachowawczych bandyty spod Bezdan, no bo organizował w ramach PPS-u napady na
pociągi pocztowe,
między innymi pod Bezdanami, więc był traktowany jako socjalista, lewicowiec, ale potem zaczynał się powoli zbliżać do środowisk centrowych. Pomogło mu to w tym ugrupowania galicyjskie. Były pierwsza kadrowa, potem były legiony i pozycja Piłsudskiego coraz bardziej ulegała wzmocnieniu. Potem działał w tymczasowej Radzie Stanu. Więc już był mężem jakby do zaakceptowania przez szerszą społeczność, a w momencie, kiedy sympatie proniemieckie zaczęły w społeczeństwie polskim i w związku z sytuacją gospodarczą i polityczną i aprowizacyjną słabnąć, nas Piłsudski staje się tym przeciwnikiem Niemców.
Ale czy jego pozycja jest silna w Galicji, w zaborze rosyjskim, czy na przykład w Wielkopolsce?
W Wielkopolsce nie. Jeżeli jest jego pozycja silna, to tam, gdzie działał. Czyli w Królestwie i potem przecież przed I wojną światową działał w Galicji.
No potem wraca jakby z legionami do Królestwa.
Tak. Natomiast Wielkopolska ma inny model działań narodowych w oparciu o pracę organiczną. Poza tym działacie...
W oparciu także o Kościół katolicki, co jest ważne.
Kościół katolicki, tam są wpływy narodowej demokracji. I na Wielkopolsce tak to spokojnie trwa ta pierwsza wojna światowa.
No, większość mężczyzn na froncie.
Na froncie żadnych jakichś większych akcji nie ma. Tak samo na Pomorzu nic się nie, specjalnie takiego nie dzieje, a nawet niektórzy działacze narodowi, jak na przykład Wiktor Kulerski, wydawca Gazety Grudziąckiej, jednej z większych przedsięwzięć polskich wydawniczych na tym terenie, no, popiera swojego monarchę, czyli cesarza Niemiec. Zresztą w 14 roku, jakby to można powiedzieć, większość obywateli ziem polskich
popierała swoich monarchów.
Nawet były takie, że w Warszawie się jechali wojsko rosyjskie i Polki rzucały kwiaty pod nogi koni żołnierzy rosyjskich, a naraz w patriotycznych domach zaczynano przyjmować rosyjskich oficerów.
No właśnie, ale czy jak Rosjanie zaczęli przegrywać tę wojnę w 15 roku, to zmieniło zupełnie tę opinię? Czy jeszcze na przykład w Królestwie Polskim tęskniono za Rosją, na przykład w roku 16, 17 czy 18?
Za Rosją specjalnie nie, ale nie pokochano Niemców. Poza tym Rosjanie swoim zachowaniem, czyli w 14 roku nic nam praktycznie nie obiecali, był ten manifest Mikołaja Mikołajewicza. Poza tym przegrali, a na przegranych się nie stawia. Poza tym zachowali się w ten sposób, że jeszcze opuszczając królestwo, poniszczyli fabryki, wywieźli dziesiątki tysięcy osób w głąb Rosji razem z fabrykami. No i to były takie, no jakby można powiedzieć, przymusowe wywózki.
To prawda, moja prababcia razem ze swoją córką, między innymi moją babcią, została w okolicznościach nieco przymusowych ewakuowana. No ale z kolei spędziła lata, które potem bardzo dobrze pamiętała w Kijowie i muszę powiedzieć, że to były jej jakieś takie ciepłe wspomnienia. No ale to już jakby zupełnie inna historia rodzinna.
Dziewczętach z Nowolipek jest ten taki motyw, że narzeczony już którejś tam, już nie pamiętam której, też jedzie tam w głąb Rosji. Rosji.
No więc w takim razie wróćmy do tego, co dzieje się na południu tej Polski, czyli w Galicji. No Galicja była o tyle dziwnym miejscem, że tam ten element polskości nie był zagrożony i przed pierwszą wojną światową. Życie polskie rozwijało się bardzo intensywnie, no ale problem polegał na tym, że jeśli o czymkolwiek marzono, to co najwyżej o przyłączeniu pozostałych zaborów do monarchii habsburskiej. No a to zupełnie jakby w miarę rozwoju wojny przestało być możliwe.
Tak, a jeżeli mówiono w ogóle o przyłączeniu jakichś terenów, to jedynie zaboru rosyjskiego, no bo przecież od sojuszników nie zabiorą Wielkopolski.
To prawda.
Także tu już to odpadało. Poza tym do Austriaków, to do monarchii habsburskiej prawie wszyscy chcieli się przyłączyć w 14-15 roku, bo były pomysły, żeby tam przyłączyć część Ukrainy, żeby Siedmiogród połączyć z Rumunią. Takie były różne pomysły różnych partii. Potem wszyscy o tej monarchii biednej zapomnieli. No i ale z drugiej strony Galicja przeżyła najazd rosyjski w 1914 roku i to był taki dość ostry kurs rosyjski i te nastawienie antyrosyjskie było dość duże i widoczne. Poza tym te stronnictwa galicyjskie no, zaczęły współpracować z Piłsudskim i praktycznie politycy galicyjscy obronili Piłsudskiego po niepowodzeniach pierwszej kadrowy. I w Galicji był ten taki pozorny spokój, bo jeszcze mieliśmy problem ukraiński. Bo Galicja to nie tylko Polacy, blisko 40% mieszkańców Galicji to byli Ukraińcy, którzy mieli własne dążenia niepodległościowe i dążyli do podziału Galicji na część wschodnią i zachodnią. W związku z tym też tworzyły się ukraińskie partie polityczne, ukraińskie oddziały, które chciały doprowadzić do stworzenia jakiejś namiastki ukraińskiego państwa. Jak mamy listopad 1918 roku, czy koniec października, to z jednej strony mamy Ukraińską Republikę Ludową, która proklamuje niepodległość, a z drugiej strony Polską Komisję Likwidacyjną powstałą w Krakowie 28 października z Wincentym Witosem na czele, która chce, jakby można powiedzieć, zagospodarować teren, który zostaje po monarchii habsburskiej, bo w końcu października monarchia habsburska zaczyna się sypać. Wygląda to mniej więcej tak, że żołnierze poszczególnych narodowości biorą karabin i wracają do domów.
CK dezerterzy, ale tak. Cudownie, tylko że problem polega na tym, kiedy to się zaczęło, bo jeszcze kilka lat wcześniej, no może nie tak, żeby ta czarno-żółta armia była jakoś szalenie bojowa, ale co by nie powiedzieć, monarchia robiła na początku wrażenie całkiem spoiste.
Całkiem sprawne, tak. Ale proszę zwrócić uwagę, że to zmęczenie wojną w pewnym momencie w Niemczech i w Austro-Węgrzech Francja i Anglia miały ten oddech, że miały za sobą te Stany Zjednoczone i kolonie, które ich zaopatrywały.
Czyli mówiąc to dostawy żywności.
Dostawy żywności. Zmęczenie wojną było tak duże i tak już wszyscy mieli tej wojny dosyć, że jedni po prostu dezerterowali, schodzili, armia się rozpadła, a w Rosji zrobiono rewolucję. To był jest bunt mas ludowych przeciwko wojnie, której znaczenia i sensu specjalnie już nie rozumiałem.
Choć ta, jeśli mówić o rodzaju rewolucji w Austro-Węgrzech, to była z całą pewnością rewolucja niespołeczna, a narodowa. Tam pierwszym procesem było jednak ogromny proces dezintegracji narodowej.
Narodowej, tak.
Tutaj
tak.
Też wydaje się, że pewnego rodzaju niejasna, niekonsekwentna polityka nowego cesarza odegrała sporą rolę, bo on jakby próbował pozbierać tę monarchię na nowo.
Tak, bo poza tym nowy cesarz, Franciszek Józef, ten, który był dobrym cesarzem, co w Austrii ludzie się rodzili, żenili, umierali, a Franciszek Józef panował, no zmarł w 1916 roku. Następca Karol był taki, no jakby można powiedzieć, nie to, że był złym władcą, tylko mało sprawnym. Nie wiedział, jak w tej sytuacji się zachować. Austria chciała z tej wojny wyjść, ale chciała wyjść, żeby tą monarchię habsburską zostawić. Ale żądania narodowe Czechów, Polaków, Ukraińców, Węgrzy już też mieli dość tego, ale jeszcze Węgrzy panowali nad innymi narodami, które też były przeciwko nim. Czyli praktycznie jak w 14 roku wszyscy tą monarchię niby kochali, to już w 17 mało kto kochał, a w 18 wszyscy ją porzucili, a jeszcze w Wiedniu wybuchła rewolucja i Habsburgowie musieli opuścić Austrię i przez kilkadziesiąt lat mieli zakaz wstępu do Austrii. No i w tym momencie powstaje próżnia. No i tą próżnię trzeba jakoś zapełnić. I w Galicji z jednej strony to są Ukraińcy, w Krakowie strona polska, a na Śląsku Cieszyńskim jeszcze też skomplikowane, bo powstają dwie rady.
Czeska i Polska.
I wzajemnie się szachują i do porozumienia nie dochodzą, a jeszcze jest radykalizm społeczny, no i mamy jakieś republiki chłopskie, takie, no pseudorepubliki, ale bardzo silne ruchy ludowe, oddolne i nastroje społeczne bardzo lewicowe, można by powiedzieć. No ja i myślę, jeszcze mamy kawałek królestwa, co jest pod okupacją austriacką.
No myślę, że do tego wszystkiego, do tego całego, tej mozaiki, tego wszystkiego, co dzieje się w jesieni roku 1918, przejdziemy już za chwilę. Przypominam, że moim gościem jest profesor Stegner. Rozmawiamy o ustaleniu jakiejś nowej, dobrej daty na moment odzyskania przez Polskę niepodległości.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Przypominam, że moim gościem jest profesor Tadeusz Stegner, że no, nie bardzo nam na razie idzie, ale chyba staramy się przyspieszyć trochę tę datę 11 listopada, czyli znaleźć jakiś taki moment w historii tego roku 1918, który zasługiwałby na taki moment przełomu, kiedy można już powiedzieć, że Polska zaczyna być. No z całą pewnością w tym październiku 1918 roku dzieje się już bardzo dużo. Tylko że dzieje się trochę niespójne. Mówiliśmy o tym, że emancypuje się Rada Regencyjna na terenach Królestwa, że zaczyna się bardzo wiele dziać w Galicji, która właściwie zaczyna już być tworem całkowicie niezależnym od tego, co dzieje się w Wiedniu, ale też zaczyna być zależna od sporów, które tutaj się toczą.
No czyli i zupełnie wojna polsko-ukraińska, no właśnie. Walki o Lwów, walki o Przemyśl. Pod zaborem austriackim znajdowała się część królestwa, Lubelszczyzna. No i tam Austriacy się najwcześniej wycofali, no i tam powstaje możliwość utworzenia takiej namiastki rządu polskiego, rządu tymczasowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele, który proklamuje niepodległą Polskę, ale jeszcze takiego wielkiego uznania na arenie polskiej i międzynarodowej nie ma, bo to jest taki rząd trochę lokalny, tworzony przez partię lewicową.
Ale czy to jest inicjatywa, która jest spełnieniem tego planu Piłsudskiego? Potem nie, długi czas próbowano nie, właśnie to układać wszystko
jeszcze
w takie
nie,
różne
co
klocki.
Prawda, jest tam Rydz-Śmigły, ale Piłsudski dalej jest w Magdeburgu. Więc polskie środowiska, zarówno prawicowe, związane niby z Radą Regencyjną, i lewicowe, zaczynają rozmawiać z rządem i z przedstawicielami władz niemieckich, bo ta okupacja niemiecka się sypie. Żołnierze niemieccy nie chcą być w Polsce, tworzą rady delegatów robotniczych trochę na wzór radziecki, usuwają dowódców, więc ta okupacja niemiecka się sypie. W związku z tym też Niemcy są zainteresowane w tym, żeby to przejęcie było w miarę normalne.
No ale żeby opowiedzieć tak naprawdę, skąd się bierze nagle ta rewolucja w niemieckich szeregach, to musimy nagle się przenieść jednak wiele kilometrów na zachód i na północ i opowiedzieć, co dzieje się na froncie zachodnim i co dzieje się w Kilonii, bo to są takie dwa miejsca, gdzie rewolucja wybucha.
Na froncie zachodnim Niemcy ponoszą klęskę.
I zaczynają uciekać, co ciekawe.
Tak. I praktycznie dowódcy już nie wierzą w możliwość zwycięstwa. No i decydują się 11 listopada, to jest właśnie ważna data, 11 listopada podpisać zawieszenie broni, które praktycznie jest kapitulacją.
Ale jeszcze, jakby to powiedzieć, kilka dni wcześniej niemiecka flota ma wyruszyć na rozstrzygającą bitwę z Grand Fleet brytyjską,
tak.
I być może inaczej ustalić sytuację w momencie nieuchronnych negocjacji. No i tu pojawia się coś zupełnie nowego.
Tak, czyli
okręty
bunt
wychodzą z szyku i wywieszają czerwone sztandary.
Tak, tak. I jest bunt marynarzy w Kilonii. On się rozlewa praktycznie po całych Niemczech. Są manifestacje. W panikę wpadają środowiska przywódcze i cesarz ucieka do Holandii, a w Niemczech proklamowana jest republika. Czyli proszę zwrócić uwagę, trzecie mocarstwo zaborowe jest w rozkładzie i tutaj mamy taką próżnię. I tą próżnię Polacy muszą wykorzystać.
Gdyby z tego zachodu wrócić do choćby tego Lublina, to tam też dzieją się takie rzeczy, które pokazują, że pojawia się już nie tylko taki partykularyzm z poszczególnych miejsc, gdzie ta polskość zaczyna się pojawiać, no ale też i kwestia wzajemnej pomocy. Nagle okazuje się, że z tego Lublina batalion dawnego Polnische Wehrmacht ma iść na pomoc Polakom we Lwowie.
Tak.
Bardzo podobnie jest w Galicji, tej zachodniej, z której próbują się organizować oddziały, które mają wyruszyć na odsiedl Przemyślowi. Czy to jest taki element, że ci Polacy od samego początku jednak malują tę mapę tej Polski, chociażby tymi gestami Solidarności?
Tak, bo to Polska jeszcze za bardzo nie wiadomo, gdzie ma być, ale wiadomo, że to będzie królestwo na razie podstawą, królestwo i Galicja Zachodnia, ale chcemy też mieć i Lwów, bo traktowany był przez polskie środowiska opiniotwórcze jako miasto polskie. No i chcemy tutaj te tereny zachować. Z drugiej strony mamy jeszcze nierozstrzygnięte kwestie granicy na zachodzie, a jeszcze są Niemcy, którzy są stopniowo rozbrajani, a czasami sami opuszczają. Czasami dochodzi do takiej sytuacji, że oddziały polskie razem z oddziałami niemieckimi bronią magazynów żywności przed atakami polskiej ludności, która chce je po prostu ograbić. Więc jeszcze jest jedna rzecz. Jeszcze jest Komitet Narodowy Polski w Paryżu, tworzony przez Romana Dmowskiego i tam tworzy się Armia Polska, która ma walczyć u boku Francji, armia generała Hallera. Więc tych ośrodków politycznych jest dużo. Jedni drudzy na siebie tak patrzą trochę bokiem. Brakuje jednej osoby, która by wzięła to wszystko w garść. No i tą osobą staje się Józef Piłsudski, który jest do zaakceptowania dla lewicy i dla prawicy, chociaż dla prawicy mało chętnie. Jest do zaakceptowania przez mocarstwa zachodnie, bo stał się antyniemiecki. No i za namową Rady Regencyjnej Niemcy wypuszczają Piłsudskiego z Magdeburga. Początkowo on tu przyjeżdża, nie wie w jakiej roli. Przyjeżdża 10 do Warszawy, specjalnie jakby wielkich powitań nie ma. 11 listopada obejmuje dowództwo nad wojskiem, 14 Rada Regencyjna przekazuje mu swoje kompetencje, a naczelnikiem zostaje 29 listopada.
Co najmniej kilka dat, które moglibyśmy obchodzić.
Ale wybrano 11 listopada, bo to było podwójne. W kraju w zasadzie nic wielkiego się nie wydarzyło tego dnia. Ale 11 listopada to było ważne wydarzenie, zakończenie pierwszej wojny światowej.
To prawda i to jest rzeczywiście ta data, którą podejrzewam 11 listopada powinniśmy zdecydowanie obchodzić. No ale to w takim razie, jeśli nie udało nam się znaleźć przed 11 listopada takiej daty, no to może po 11 listopada są takie daty, które zasługują na taki moment, kiedy możemy zacząć mówić o Polsce. I tutaj jest teraz pytanie, czy one są bliższe, czy bardziej odległe. No bo na przykład ta Polska w tych granicach, w których przez następne 20 lat funkcjonowała, no to ona tak naprawdę powstanie dopiero bardzo wiele lat później.
21-22 zajęcie Wilna.
To prawda.
No to jest zakończenie etapu kształtowania granic, to jest 22 rok. No tutaj można uznać, że powstanie rządu Paderewskiego, który zostaje uznany przez wszystkie strony i polityczne, ale to jest też dopiero późniejszy okres. Także cały listopad z kawałkiem października to jest ten proces do kształtowania się państwa polskiego i z reguły
choć wydaje mi się, że przede wszystkim nie tyle kształtowania się polskiego państwa, co kształtowania się jednolitego ośrodka politycznego,
tak,
który
tak,
właśnie ten zaczyn Polski tworzy.
Tak, który potem będzie uznawany na arenie międzynarodowej. Przez jakiś czas w PRL-u usiłowano 7 listopada kreować, czyli powstanie tymczasowego rządu, żeby przy okazji to było zgodne z całą rewolucji październikowej. Myśl tej ówczesnej myśli, że niepodległe państwo powstało dzięki rewolucji.
Rok później, dokładnie rok później.
Rok później dzięki rewolucji październikowej, rok później, ale potem to już to tego typu kombinacje zostały zarzucone.
Gdy patrzymy na rok 1918, to czy można powiedzieć, co było taką masą krytyczną tego powstawania Polski? W którym momencie Polacy po prostu uwierzyli w swoją dobrą gwiazdę, w ten cud klęski wszystkich zaborców i już byli pewni, że tworzenie polskiego państwa jest możliwe? To jest przed 11 listopada, czy dopiero po?
Myślę, że w listopadzie. Przed czy po, trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, w zapiskach dziennikarskich, to są pamiętnikarskich, w dziennikach, to tak widać wyraźnie, jak to narasta. Coraz bardziej się wierzy, że to państwo polskie powstanie, że jest ta szansa, że jest tam takie dni przełomu, tam naokoło się wszystko wali. No naraz te wielkie mocarstwa idą w ruinę. Więc to I ta jest taka konsolidacja, że musimy wykorzystać tę szansę. Bo może drugi raz tej szansy nie być. Naraz ta wielka wojna narodów, o której marzył Mickiewicz, wybuchła i naraz z tej wielkiej wojny tworzy się pustka polityczna w środku Europy, no i Polacy powinni być do niej przygotowani i z tego skorzystać. Zwłaszcza, że i na arenie międzynarodowej już nikt nie kwestionuje prawa Polski do niepodległości. Nawet Anglia, Francja, wszystkie kraje, nawet Japonia przyznaje, że Polska ma prawo do...
Ale Polska nie jest osamotniona. Już żeśmy zaczęli ten wątek, kiedy zaczęliśmy mówić o sytuacji na Śląsku Cieszyńskim. Otóż to nie jest taki proces, w którym upadają wielkie mocarstwa i powstaje jedna jedyna
nie,
Polska.
Nie, powstaje cały szereg państw, proszę zwrócić uwagę, od Finlandii, która trochę wcześniej się wyemancypowała. Udało się zachować mimo różnych przeciwności losu wtedy niepodległość Litwie, Łotwie i Estonii.
Tu przypomnijmy, co ciekawe, udział Brytyjczyków w obronie niepodległości Estonii szczególnie. Tak.
No i Polaków, którzy Dyneburg dali Łotyszom. Potem Czechosłowacja z porozumienia Czechów i Słowaków. Węgry no najwięcej straciły, bo zostały rozebrane, no ale już nie miały Unii z Austrią. Rumunia zajmuje Siedmiogród. Tworzy się niepodległa kraj południowych Słowian, jeszcze wtedy nie Jugosławia, tylko SHS, Serbia, Chorwacja, Słowenia, dopiero potem przekształca się w Jugosławię.
To jest taki też obszar, o tyle ciekawe, tu warto przypomnieć, który był o tyle ważny, że na początku wydawało się, że to jest jeden z tych elementów no, tego nowego planu przekształcenia Królestwa Habsburskiego. Tutaj przypomnę, tak, że ważnym elementem było przejęcie floty wojennej, o której się wszyscy zapominają, czyli floty monarchii austro-węgierskiej.
Tak, no, mieliśmy admirała, który był regentem Węgier.
To prawda. Mieliśmy też bardzo wielu polskich oficerów, którzy
we flocie austriackiej. I jeden z nich wspomina, który był we flocie austriackiej, że on się czuł poddanym Habsburgów. I gdyby nie powstało to niepodległe państwo polskie, to on by pewnie został do końca poddanym Habsburgów, a tak znalazł się w polskiej flocie i...
No i musiał Adriatyk zamienić na Bałtyk.
Adriatyk trochę cieplejszy zamienić na Bałtyk.
Gdy patrzymy na te wszystkie kraje, no to one jak powstają, no to też zaczynają mieć swoje, jakby to ładnie powiedzieć, aspiracje. I nagle się okazuje,
że te aspiracje są
w sporze z sąsiadami.
No bo z Litwą o Wilno, z Czechami o Śląsk Cieszyński, ze Słowakami, czyli z Czechosłowacją o Spisz, o Orawę, z Ukraińcami o Lwów. Tutaj należy wspomnieć o narodach takim, którym się nie udało, bo Ukraińcom się nie udało stworzyć własnego państwa. Usiłowali Białorusini, ale tak, nie tak mocno, ale też im się nie udało. Nie udało się narodom zakaukaskim, Gruzinom, Azerom i Ormianom też zachować własnego państwa. Także jednym się udało, innym się nie udało. O tym też powinniśmy pamiętać, ale Polska tworzy się, no, konfliktowana ze wszystkimi sąsiadami.
Gdy patrzymy na tą Polskę, która się wyłania z tego niebytu, to czy idea powrotu do tej Polski z granicami sprzed rozbiorów była wtedy wśród Polaków jakoś silna? Czy myśmy wierzyli w możliwość powstania takiej rozległej, potężnej Polski jak ta sprzed rozbiorów?
Może Polaków to jest tak dużo powiedziane. Może tych środowisk opiniotwórczych.
No tak, ale dzieci w tych polskich jakichś kompletach uczyły się tam...
tak, bo do czegoś trzeba było nawiązać. Księstwo Warszawskie było małe, Królestwo Polskie małe, a ta druga Rzeczpospolita była duża, solidna, wszyscy żyli niby w jedności i zgodzie, tak prawdą nie było. O Kurlandii zapomniano, ale ona była tylko lennem. W związku z tym była idea odbudowy tej Rzeczypospolitej i marzeniem o tym, że Litwini, Ukraińcy, Białorusini będą z nami wspólnie w jednym domu. No, ale oni mieli własne aspiracje i specjalnie za Polską i Polakami nie przepadali i w tym jednym domu tak specjalnie być nie chcieli.
Czy to było trudne odkrycie dla ówczesnych Polaków?
Tak, tak, bo to było takie poczucie jakby, no my chcemy być z nimi w jednym państwie, a oni nie chcą. Takie poczucie zdrady, jakby to młodszy brat wyemancypował się spod wpływu dobrego starszego brata. No oni już doszli do takiego etapu, że chcieli mieć własne własne twory państwowe.
Pierwszym najbardziej gwałtownym konfliktem był ten konflikt z Ukraińcami. On był konfliktem długim, mającym różnego rodzaju wolty, łącznie z tym, że przez jakiś czas byliśmy sojusznikami państwa Petlury.
Jednego państwa, czyli Ukraińców naddnieprzańskich. Byliśmy sojusznikami, a z drugiej strony byliśmy przeciwnikami i walczyliśmy z Ukraińską Republiką Ludową na terenie Galicji Wschodniej. O tym to się trochę zapomina. Poza tym dla naddnieprzańskich Ukraińców głównym wrogiem była Rosja. Wszystko jedno, biała, czerwona, wszystko jedno, Rosja była głównym wrogiem. Dla tych galicyjskich no, głównym przeciwnikiem była jednak Polska. Więc tutaj ta sytuacja była bardzo, bardzo różna. Z Litwinami no, to były te zaszłości historyczne. Wprawdzie Wilno zamieszkałe było i Wileńszczyzna przez Polaków, Ukraińców, przez Polaków, Białorusinów i Żydów. Litwinów tam było niewiele, ale dla nich to była historyczna stolica. Były takie plany, żeby odtworzyć Wielkie Księstwo Litewskie, czyli te ziemie litewskie, białoruskie, połączyć w coś jako taki niby twór, który się przyłączy do Polski. No ale też z tego za wiele nie wyszło, także to, co złapaliśmy, to żeśmy zatrzymali.
Gdy patrzymy na tę Polskę międzywojenną, to czy jak już powstały te określone granice, kiedy zaczęto patrzeć na te wydarzenia, to miano takie poczucie, że była to zasługa Polaków, czy też, że była to zasługa wyjątkowych zupełnie okoliczności międzynarodowych, czy był to w tym jakiś swoisty cud?
To jakbym, cud to był nad Wisłą, tak? W warunkach Polski było to poczucie, że to myśmy wywalczyli tą niepodległość, bo było i powstanie wielkopolskie, powstanie śląskie, no i zwycięstwo nad armią radziecką nad Wisłą w 1920 roku, więc było poczucie tego, że myśmy to odzyskali sami, natomiast na arenie międzynarodowej, no Polskę niekiedy złośliwie traktowano jako twór wersalski, czy bękart wersalski, jak to się Wiaczesław Mołotow potem już paręnaście lat później wyraził. Natomiast w warunkach Polski było poczucie, że myśmy tą niepodległość wywalczyli, bo wiele osób w tej walce brało udział. Także tu jest to widoczne. To, że wykorzystaliśmy sprzyjającą sytuację międzynarodową, to bardzo dobrze. Ale tą niepodległość trzeba było jednak wywalczyć i te walki trwały przecież do 21 roku.
Powiedział pan o tym, co powiedział o Polsce Mołotow wiele lat później, ale czy z tą niepodległą Polską pogodzili się nasi sąsiedzi? Bo wydaje się, że ani Rosja Sowiecka, ani Niemcy niespecjalnie.
Niespecjalnie. Niemcy, jak z badań wynika opinii niemieckiej, to pogodzili się w zasadzie z utratą Wielkopolski. Traktując to, że to nie były takie już w pełni niemieckie ziemie. Natomiast z Pomorza utratą nie, bo oddzielało ich od Prus Wschodnich. No i Śląsk traktowano jako ziemię niemiecką, no i ważną pod względem gospodarczym. Także tu nie. Rosja radziecka, tworząc republiki typu Białoruska czy Ukraińska Republika Radziecka, wyraźnie wskazywały, że reszta ziem, gdzie mieszkali Ukraińcy i Białorusini, jest w kręgu ich zainteresowań. Więc też się do końca nie pogodzili, a strona polska traktowana była przez stronę i niemiecką, i radziecką jako przeciwnik. Związana była z Francją, która była wrogiem i Niemiec, i Związku Radzieckiego. Chociaż potem się okazało, że ta Francja za silna nie była. Stąd byliśmy w takim skonfliktowanym. Właściwie konfliktu nie mieliśmy z Rumunią, ale Rumunia znowu tak wiele nie znaczyła, no i z Łotwą w zasadzie.
To prawda. I te następne 20 lat pokazało, że no, był to jednak tak taki moment darowany nam przez różnego rodzaju międzynarodowe okoliczności, że kwestia Polski powróci jeszcze do wielkiego sporu europejskiego i wywalczenie niepodległej Polski będzie zadaniem dla kolejnych pokoleń. Bardzo dziękuję. Przypominam, dziękuję, że moim gościem był profesor Tadeusz Stegner. Rozmawialiśmy o tym, no, kiedy tak naprawdę Polska po rozbiorach odzyskała niepodległość.